Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry.
Są wśród nas ludzie, których nazywamy bałaganiarzami. No bo gdziekolwiek są, w domu czy w pracy, mają wokół siebie zazwyczaj nadmiar rzeczy i ogromny chaos. Ale są też osoby wręcz obsesyjnie dążące do porządku. U nich wszystko musi być na swoim miejscu, zazwyczaj wyznaczonym przez nich samych. I takie skrajne osobowości zdarzają się w rodzinach, i to nierzadko. Spotykają się w pracy. Jak żyć? Jak się ze sobą porozumieć? I jak ten chaos albo pedanteria wpływają na nasze samopoczucie i psychikę? O tym właśnie będziemy dziś rozmawiać. Naszymi gośćmi będą trener personalny Anna Nel i pedagog Jarosław Jatel. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Jak to jest z tym bałaganem i chaosem w codziennym życiu? Każdy z nas rzeczywiście jest pod tym względem inny. Każdy ma inną świadomość tego bałaganu, chaosu.
Myślę, że tak, że mogą być osoby, które mają takie różne potrzeby związane z tym, jaką konstrukcję psychiczną mają. Więc to rzutuje na to, jak przestrzeń sobie organizują, w jaki sposób czują się dobrze w tej przestrzeni. I niektóre osoby muszą mieć porządek, rzeczywiście dbają o to bardzo precyzyjnie, a są osoby, które zgodnie z tym, jak się czują, nie mogą być sztywno w ramy wsadzone, bo czują się wtedy związane. Więc to jest wszystko w środku, jakby praźródło, praprzyczyna tego, co się stwarza na zewnątrz, jest w każdym z nas, w środku.
Czy to ma jakiś związek z płcią? Może mówi się, że faceci są bardziej bałaganiarscy, chaotyczni, że to kobiety, jeśli już to mają tendencję do tej perfekcji, do tego uporządkowania.
Ja myślę sobie, że jak pani powiedziała o konstrukcji psychicznej, to każdy, kto chociaż raz w życiu słyszał o temperamentach, o tym, że już od wielu, wielu lat dzielimy ludzi na sangwiników, melancholików, flegmatyków i choleryków, to każdy z tych temperamentów ma zupełnie inne podejście nie tylko do porządku w swoich ubraniach, w swoich rzeczach, ale we wszystkim. Jest to też związane z tym, że często, powiedzmy sobie, choleryk czy sangwinik, porządek ich denerwuje. Myślenie o takim uporządkowaniu denerwuje, że nie potrafią tego zrobić, więc to nawet dla zdrowia psychicznego wolą mieć nieład, ale zająć się konkretami albo tym, co akurat w danym momencie ich interesuje. Nie wiem, czy jest to związane z płcią, bo w każdej płci mogą zdarzyć się różne temperamenty.
Jak ten bałagan, czy to zamiłowanie do porządku, czasami nadmiernego porządku, wpływa na naszą psychikę, na nasze samopoczucie? Niektórzy mówią bałagan w głowie, bałagan w życiu, bałagan w pracy.
To jest dokładnie przełożenie pomiędzy dwoma obszarami. Nie ma tak, że tylko środowisko będzie wpływało na to, co mamy w środku, ale też głównie to, co w środku będzie determinowało to, co mamy dookoła. Więc z reguły praprzyczyną jest to, co jest w środku. Więc jeśli ktoś ma bałagan w głowie, w swoim wnętrzu, to będzie stwarzał ten bałagan na zewnątrz, bo będzie czuł się lepiej. Być może to są też wzorce z dzieciństwa, kiedy czuł się w jakiś sposób związany, czy jego wolność była ograniczona. Tak interpretował. Jeśli musiał coś zrobić w sposób określony, w jakimś porządku, cudzym porządku, wtedy jest to dla niego ciężkie, jest to dla niego wykroczenie poza jego własny system, poza jego wartości. Dlatego takie osoby będą specjalnie stwarzały ten chaos na zewnątrz, żeby czuć minimum wolności, tak zwanej wolności, gdzie mogą być sobą, gdzie mogą porozrzucać, bo akurat mają taką fantazję i teraz nie mają ochoty tego zbierać. Więc jest to bardziej chyba ekspansja na zewnątrz tego, co w środku nosimy z dzieciństwa, być może też z genów, z jakichś przyzwyczajeń rodziny, rodziców. Czyli żyjemy w pewnym środowisku, które nas kształtuje i potem jest to program. Wykreowany program, który działa automatycznie i nie jesteśmy tego świadomi, że on działa. Realizujemy pewne nawyki, i zmiana tego jest dużym wykroczeniem poza nasze wcześniejsze programy i wymaga pracy pewnej.
Czyli robimy tak, jak nam dusza, serce, temperament dyktuje. Mamy potrzebę chaosu, twórzmy chaos, żyjmy w chaosie. Chaos może być synonimem wolności. A co z takim przesadnym zamiłowaniem do porządku? Czy to nie jest taki kaganiec, który nas ogranicza? No bo jeżeli ktoś nam przestawi ten wazonik, jeżeli ktoś nam przełoży te książki, jeżeli ktoś nie włoży tych naczyń do zmywarki na przykład, czy nie zaściele tego łóżka w domu, to już nam to bardzo przeszkadza. My się stresujemy, jesteśmy nieszczęśliwi, niezadowoleni, robimy awantury i tak dalej. No chyba z tym jest gorzej, z tą taką pedanterią i potrzebą ładu.
Nie wiem, co jest gorsze, ale wydaje mi się, że człowiek jest zwierzęciem stadnym i w momencie, kiedy trafia do jakiegoś środowiska, chyba troszeczkę zmienia ten temperament. Ja przynajmniej patrząc po sobie, odkrywając to, że jestem sangwinikiem, że jestem człowiekiem niepoukładanym, ale w momencie, kiedy zaczęła się praca, w momencie, kiedy zaczął się dom, dzieci i kiedy okazało się, że porządek ułatwia funkcjonowanie, ułatwia też komunikację z rodziną i komunikację w pracy, postanowiłem wiele cech melancholika, tak, wziąć do siebie i rzeczywiście postarać się być uporządkowanym, postarać się trochę zmienić. Więc czym innym jest temperament, czym innym jest charakter. Charakter jest czymś, co wypracowujemy. Natomiast jeżeli chcemy w środowisku zaistnieć w taki, a nie inny sposób, żeby mieć jakiś konsensus, mieć jakiś poziom komunikacji, mieć jakiś poziom też dogadywania się, jeżeli chodzi o rodzinę, o miłość, jest to element rezygnowania troszeczkę z siebie. Więc to jest do wypracowania.
No ale to jest trochę łatwiej moim zdaniem, bo jeżeli ja mam w sobie ten spontan, chaos, potrzebę, to mi nie przeszkadza za bardzo. Okej, mogę iść na kompromis i czasami coś tam ułożyć, odłożyć. Ale jeżeli ja mam w głowie potrzebę takiego absolutnego porządku, wręcz graniczącego z pedanterią, to mi jest trudniej zrozumieć te poprzestawiane książki, ten bałagan na stole, czy nieposłane łóżka. I ja się wtedy męczę, stresuję, no i całe środowisko też. Ja się mogę trochę zrobić mniej bałaganiarska, ale nie mogę być trochę mniej pedantyczna. To jest trudniejsze.
Jest trudniejsze i obserwuję takie osoby, sporo ich mam wokół, które w jakiś sposób kompensują sobie brak porządku i granic we wczesnym etapie życia. Tam, gdzie dziecko czuje się niestabilnie, niepewnie, będzie starało ustawiać w swoim życiu pewne ramy, pewne rytuały, pewne zasady. I to można zaobserwować na przykład u dzieci autystycznych, które mają w pewien sposób uszkodzony układ nerwowy, ale mają też takie sposoby zabawy, kiedy w pewnym porządku układają zabawki. Jest to precyzyjne bardzo i nie można tego zmieniać, ponieważ dostają furii. I to można porównać z uszkodzonym układem nerwowym też u dorosłych, gdzie nie ma w pełni takiego poczucia, że życie nas w jakiś sposób niesie, że jest bezpieczeństwo w tym życiu i nie zawsze są najważniejsze te zasady i te ścisłe pozycje pewnych przedmiotów. Ale jeśli ktoś tak w ten sposób organizuje swoje życie, to świadomość tego, że jest to kompensacja tych granic i poczucia bezpieczeństwa, być może doprowadzi go do wniosku, że warto nad tym pracować i troszkę poluzować. Więcej luzu w życiu.
Akademia Życia.
Trzeba nad tym pracować. Ta taka pedanteria może nam przeszkadzać, może też źle oddziaływać na naszą psychikę. No może być tak, że jak my nie posprzątamy, nie poukładamy, to nie będziemy w stanie nic zrobić. Nie będziemy w stanie się skupić, nie będziemy w stanie funkcjonować w domu, pracować i tak dalej. No są tacy ludzie, prawda? Że zaczynają od tego, że robimy porządek wokół siebie.
O ile to jest dla nich korzystne, to oczywiście proszę bardzo. Natomiast jeśli wiąże się to z pewnym napięciem w środowisku, czyli inne osoby, bliscy są poddani tym napięciom, czyli dochodzi do kłótni, dochodzi do spięć, konfliktów, no to zaczyna być to problemem. Własne środowisko można kształtować tak, jak nam pasuje. Natomiast kiedy już współistniejemy w pracy, w domu, wtedy warto przyjrzeć się sobie przede wszystkim, że być może jest to zarzewie konfliktów zupełnie niepotrzebne, które tylko nawarstwiają poczucie braku bezpieczeństwa i stresu, który ktoś już nosi w sobie. Więc to jest praca też nad współistnieniem, nad pokojowym rozwiązaniem, nad konsensusem jakimś.
No dobrze, a jak to wpływa na nas, na naszą psychikę? To przecież to jest szalenie męczące, ta potrzeba ciągłego porządku, ładu.
No tak, jeżeli dla mnie stanowi to jakiś powód do jakiegoś napięcia, do jakiegoś stresu, jeżeli jest to również związane z napięciem i stresem moich najbliższych, no to muszę coś z tym zrobić, cokolwiek. Nie mówię, że od razu odpuszczać wszystko, ale gdzieś rzeczywiście zastanowić się na nad sobą, rzeczywiście spróbować zobaczyć, gdzie może być ten konsensus i szukać jakiegoś rozwiązania, żeby nie wywoływało to stresu ani u mnie, ani u moich najbliższych. Natomiast jeżeli chodzi o bałagan, czy bałagan może nas stresować, no to jest kwestia chyba umowna. Też kwestia tego, co nazywamy bałaganem, bo może nie wrzucenie od razu koszulki do szafy, bo akurat w danym momencie się przebieram, a zadzwoni telefon, może wcale nie jest jeszcze bałaganem. Może mogę w danym momencie na chwilę coś odpuścić, mogę coś zrobić, bo wiem, że za chwilę to zrobię. Myślę, że musimy żyć chwilą, musimy żyć taką sytuacją i umieć też dokonywać pewnych wyborów, co jest zgodne z moim poczuciem jakiegoś dobrego samopoczucia, a co jest też związane z byciem z ludźmi, z byciem w środowisku, z moją pracą. Gdzieś tutaj musimy szukać jakichś takich rozwiązań.
Ja myślę, że to jest takie wieczne eksperymentowanie z życiem też, bo jeśli jesteśmy skonstruowani po jakiejś jednej stronie wahadła, to życie nas prowokuje do tego, żeby jednak przesuwać się w przeciwnym kierunku, żeby znajdować ten złoty środek. Z reguły ten złoty środek daje nam już w życiu konkretne efekty, lepsze relacje, większe poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni. Także jeśli ktoś jest bardzo bałaganiarski, to bardzo mu się przyda wypracowanie jakichś nawyków, które pozwolą mu tą przestrzeń ogarnąć, uporządkować. Będzie to z korzyścią dla jego poczynań, dla jego samopoczucia. Natomiast jeśli ktoś jest bardzo uporządkowany i nosi w sobie to napięcie, to czemu nie zaeksperymentować odpuszczenie sobie pewnych czynności, a zamiast tego uzyskanie takiego relaksu w ciele i zajęcie się być może czymś innym, może jakąś pasją, która troszkę odciągnie tą uwagę od tych zasad sztywnych i granic, które sobie wyznaczyliśmy.
No bo tak naprawdę to chyba nie jesteśmy w stanie niestety żyć w ciągłym uporządkowaniu, w perfekcji, w pedanterii. To jest tak szalenie męczące, że po prostu się nie da, bo nikt nigdy nie zrobi tak, jak my sobie wyobrażamy, że to powinno być. Ale mówimy tutaj już o praktyce. Pan Jarek mówił o tym, że no musiał trochę z tej swojej spontaniczności, z tego może nie zamiłowania do bałaganu, ale akceptacji takiego bałaganu artystycznego, nazwijmy to, zrezygnować, bo no rozumiem, takie wymagania były ze strony żony, rodziny. Czy to jest trudne, czy to jest do zrobienia?
To jest jak najbardziej do zrobienia w momencie, kiedy odczuwamy dyskomfort. Jeżeli odczuwamy dyskomfort, to staramy się...
No ale panu to nie przeszkadzało, tylko innym, rozumiem.
Nie, to jest dyskomfort w momencie, kiedy człowiek żyje sam i nie pracuje, kiedy chodzi do szkoły i na studia, zajmuje się życiem artystycznym i poszukiwaniem wyrazu siebie, nie przeszkadza mu naprawdę wiele rzeczy. A w momencie, kiedy pojawia się praca, w momencie, kiedy pojawia się potrzeba, chociażby bardzo konkretnego wstawania codziennie o tej samej porze, chociażby codziennie zrobienia sobie śniadania i żeby nie pozostawać po sobie czegoś niepozmywanego, kiedy zaczyna się wychowanie dzieci. To jest jakby potrzeba, która narasta. A jeżeli jest dyskomfort, radzę sobie z tym dyskomfortem. Jeżeli mam potrzebę poradzenia sobie z czymś, co kompletnie mi nie leży, chociaż wcześniej owszem tak było, to w moim przypadku dosyć to szybko nastąpiło, że muszę się poukładać, bo wiem, że inaczej będę czuł ciągle dyskomfort sam ze sobą.
Akademia Życia.
Można się poukładać i można się równie łatwo rozluźnić. To znaczy, jeżeli mam zaplanowane, że u mnie w domu w piątki zawsze się sprząta. Cała rodzina jest steroryzowana, każdy dostaje swoje zadania, żeby się waliło, paliło. W piątek sprzątamy. Ale ktoś dzwoni i ma propozycję na przykład spotkania towarzyskiego. I teraz pytanie, co robić? Sprzątać? No przecież musi być sprzątnięte w piątek. Czy iść na spotkanie?
To zależy od systemu wartości tak naprawdę. Tu mamy hierarchię wartości. Co zdecyduje, co jest ważniejsze, bo być może...
No dla mnie porządek załóżmy. Ale przecież mam nad sobą pracować i zmienić to.
Więc właśnie, być może to spotkanie przyniesie taki rodzaj rozluźnienia wewnętrznego, który jest bardziej na ten moment potrzebny niż ten porządek dookoła. A być może sprzątanie można przesunąć, skrócić czy ograniczyć do kilku godzin. Próbować znaleźć kompromis, żeby jednak zyskać coś, co jest na ten moment wewnętrznie potrzebne. Więc różne mogą być decyzje. Oczywiście może to się nie udać za pierwszym razem, albo spotkanie będzie na tyle nieatrakcyjne, że właściwie ten porządek wygra jednak, bo poczucie ładu dookoła da mi większy spokój wewnętrzny i to jest coś, za czym tęsknię i co jest ważniejsze w moim życiu. Więc te wybory nie są takie jednoznaczne. Tu za każdym razem należałoby popatrzeć, jaką korzyść odniosę. Czy moje ciało, czy moja rodzina. To są te kompromisy, gdzie jednak z czasem zaczyna zwyciężać poczucie szczęścia w życiu niż obowiązki narzucone wcześniej, być może z innego etapu życia. A szczęście zaczynamy odnajdować czasami właśnie w zwykłych pracach, nawet tych porządkowych, ale nie są one jakimś przymusem czy zasadą dla zasady, tylko dlatego, że była ona zakodowana wcześniej. Jeśli wykonujemy jakąś powinność, powiedzmy, która jest konieczna w życiu każdego, ale odczuwamy z tego powodu satysfakcję, że ją wykonujemy, to ma to zupełnie inny wymiar. I wtedy można sobie sprzątać codziennie. Nie wpływa to na pięcie nasze wewnętrzne, na związki z ludźmi, więc jest to rodzaj pasji. Nie musi to dotyczyć tylko sprzątania, po prostu są czynności, które chcemy wykonać, ponieważ dają korzyść. Ale jeśli to jest ta strona, w cudzysłowie powiem, zaburzenia, gdzie każda rzecz ma dokładnie, precyzyjnie swoje miejsce, nic się nie może zmienić w przestrzeni. Jeśli zauważymy pyłek kurzu, to natychmiast musimy go zetrzeć. To już należałoby uznać jako zaburzenie pewne i zauważenie tego najpierw będzie punktem wyjściowym, żeby móc inne wartości sobie odkrywać. To jest ciągle związane z samopoczuciem wewnętrznym. Jeśli ktoś się źle czuje, to będzie tym bardziej restrykcyjnie wymagał od świata i od siebie uzyskania pewnej poprzeczki zachowań. To jest agresja. De facto jest agresja w swoim kierunku i w stronę innych ludzi.
Poza tym jest to szalenie męczące. No, wyobraźmy sobie, że ta osoba z takim zamiłowaniem do porządku, już graniczącym z zaburzeniem, o czym pani mówiła, no, uważa, że wszystko zrobi oczywiście najlepiej sama. No, nikt tak nie zrobi jak ona, a obowiązków jest coraz więcej. Więc jeśli ja muszę zrobić ten porządek w domu, mam jeszcze obowiązki w pracy z dziećmi i tak dalej, to po prostu zwyczajnie człowiek się nie wyrabia. I to też powoduje frustrację, ogromne zmęczenie, bo z jednej strony terroryzujemy rodzinę i otoczenie, bo nie żyjemy przecież sami na bezludnej wyspie, a z drugiej strony ten imperatyw wewnętrzny, no po prostu nas dobija, zżera nas od środka.
Zdecydowanie tak. No i teraz, jeżeli pojawiają się dodatkowe obowiązki, to jest jedno, ale jeżeli pojawia się nagle nieoczekiwany wyjazd, strzelam, na konferencję. Nie ma mnie 2 dni w domu. Co to będzie? Nie poradzą sobie beze mnie. Nie wiedzą, jaką bluzeczkę nałożyć.
A dom w ruinie zostanę.
I w tym momencie jest stres, który jest permanentnie przez 2 dni dobijający. Telefony co 5 minut, czy aby na pewno nałożyłeś te skarpetki, czy aby na pewno pozmywałeś tym płynem naczynia i tak dalej. Więc jeżeli ma to powodować z jednej strony mój komfort psychiczny, bo ja jestem poukładany, ale z drugiej strony dyskomfort albo nawet degradację mojej psychiki, to zmienić to. Jak najszybciej.
Najlepiej byłoby oczywiście zastosować ten złoty środek. No, nie chcemy być bałaganiarzami strasznymi, ale takimi pedantami już z tendencją do dewiacji, to też nie. No, warto szukać tego złotego środka?
Warto szukać i żeby móc to zauważyć, to jest wielka sztuka mieć świadomość tego, po której stronie tego wahadła się znajdujemy. Bo żeby dokonać jakiejś zmiany, to najpierw musimy mieć samoświadomość, że jednak ta zmiana jest potrzebna, a takim sprawdzianem będzie stan wewnętrzny. Czyli jeśli nam jest dobrze, jeśli mamy taki przypływ szczęścia, miłości do siebie, do świata, no to znaczy, że nie ma potrzeby zmiany. Ale jeśli coś nie gra, jeśli czujemy się zmęczeni, jeśli jest to stresujące, wywołuje napięcie, nie możemy się rozluźniać, właśnie pojawiają się kłopoty ze snem, kłopoty ze zdrowiem, bo przecież każdy stan stresu oddziaływuje natychmiast na stan krwi. Krwinki, erytrocyty zlepiają się. Więc długotrwały stan stresu powoduje choroby fizyczne i trzeba też mieć tego świadomość. Jeśli po takich objawach rozpoznajemy, że jednak nie jesteśmy w stanie zadowolenia na co dzień, to znaczy, że trzeba coś zmienić.
Czasami też otoczenie nam sygnalizuje. Jeżeli ktoś jeden drugi raz zadzwoni do nas z tą propozycją spotkania, czy czegokolwiek innego, a to wypadnie w ten dzień naszego sprzątania, święty termin sprzątania, to też potem dostajemy sygnał. No, drugi raz ktoś może nas nie zaprosić, albo się komentuje w środowisku. Ona wolała zostać i sprzątać, prawda? Zwłaszcza, że to sprzątanie to nie jest tak, że my sobie posprzątamy i możemy się delektować tym sprzątaniem już całe życie. Nie, bo za chwilę będzie bałagan, co znowu nas frustruje i stresuje, więc my nie jesteśmy w stanie chyba utrzymać tego świata w takim permanentnym porządku po prostu. Tak powiedzmy to ludziom, którzy dążą do tej perfekcji za wszelką cenę.
Ja mogę powiedzieć, że pomijając już moje zamiłowanie do spontaniczności, zachwyciłem się parę lat temu tym, o czym przekonują nas psychologowie biznesu. Bardzo lubię powtarzać, że w dzisiejszych czasach jedyną pewną rzeczą są zmiany. Myślę, że zmiana jest tym, co napędza nas do rozwoju. Napędza nas do tego, żeby tworzyć coś nowego, żeby tworzyć coś naprawdę fajnego. Pomimo tego, że stałość też jest bardzo ważna, pomimo tego, że stałość powoduje, że czujemy się komfortowo, to jednak zmiany napędzają nasze życie i wydaje mi się, że warto pokusić się o te zmiany i chociażby w takich sytuacjach, kiedy wiem, że u mnie w domu też, może nie jest to święty termin, ale rzeczywiście sobota, nie piątek. Sobota jest dniem na sprzątanie. W momencie, kiedy pojawiały się wyjazdy sobotnio-niedzielne, potrafimy się zmobilizować, żeby posprzątać w piątek wieczorem, więc no, to jest kwestia pewnych odczuć, pewnych, tak jak pani mówiła, określonych sytuacji, w których się znajdujemy, co powoduje większy dyskomfort, co powoduje też może lepsze samopoczucie, co może powodować lepszą komunikację w rodzinie, co może spowodować lepsze potem już też kontakty międzyludzkie w ogóle, tak, ze znajomymi, z przyjaciółmi, no cokolwiek miałoby to być. No zmiany nas napędzają, musimy być gotowi na zmiany, musimy być gotowi do tego, że chce się zmieniać, jeżeli chce być człowiekiem otwartym na najbliższych.
No i dojść do ładu ze sobą i ze światem.
Tak, to jest chyba nasze główne zadanie życiowe, żeby wykorzystać to życie na poprawę swoich nawyków, charakteru, na doskonalenie. I to, co w środku zrobimy, będzie wpływało na to, co nas będzie spotykało na zewnątrz. Czyli jeśli przestaniemy chcieć poprawiać cały czas i siebie, i świat, i zmieniać ciągle ten świat, a zajmiemy się głównie sobą, to się okazuje, że wydarzenia tak się układają, że właściwie jest więcej tych przyjemnych sytuacji, że więcej radości zyskujemy z tego świata, zauważamy jego piękne strony, a piękno, jeśli zaczynamy więcej zauważyć piękna, ono buduje się też w środku. To jest wzajemne przenikanie, więc dążymy do tego, żeby w tą stronę rozwijać własne wnętrza.
Bardzo dziękuję o bałaganiarstwie i pedanterii i wpływie tych dwóch postaw na naszą psychikę i samopoczucie mówili trener personalny Anna Nel i pedagog Jarosław Jatel. Ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl. A kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam do usłyszenia. Iza Serafin.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.